z niby odwyk, a nie było jeszcze nic o nałogach. Nie było o tym, jak radzić sobie z nałogami. I na przykład, czy coś o tym mówi Biblia i czy to coś tu może jakiś Bóg pomóc. To dziś jest odcinek o nałogach. Odcinek nałogowy. Jestem dziś tu na huśtawce i bardzo trudno się nie huśtać, jak się jest na huśtawce. No to jest trochę ilustracja tego, że jak się jest alkoholikiem, to bardzo trudno nie pić, a jak się jest palaczem, bardzo trudno nie palić. Ale to jest słaba trochę ilustracja, no ale nie mam lepszej, bo bym musiał pokazać alkoholizm, a on nie jest atrakcyjny specjalnie. Dobra, więc o nałogach chcę powiedzieć, dlatego że jakby dużo ludzi tutaj przychodzi na odwyk w ogóle z myślą, że znajdzie pomoc, bo jak im się palić chce albo pić, albo mają znajomego męża czy kogoś, kto jest pod wpływem nałogu. No i znajdują hasło odwyk, patrzą o odwyk i mnie ktoś parę razy pytał w życiu, że gdzie wy tam macie ten ośrodek, nie? I w których godzinach przyjmujecie i tak dalej. Ja mówię, że no to jest taki inny odwyk. Tutaj nie chodzi o leczenie wprost z nałogów, tylko o odwyk od trochę innych spraw. Ale wiecie, to się trochę łączy, bo ja nie robię ludzi w balona mówiąc, że to jest odwyk. To jest odwyk. Odwyk od nałogów, tylko szerzej rozumianych jakby. Dobra, to zacznijmy od tego w ogóle, żeby zrozumieć, co to jest nałóg. Nałóg, nie podoba mi się, że mikrofon mam tak blisko, bo on szura mi, ale nałóg to jest taka rzecz, którą ty ciągle robisz, nie możesz przestać. I to jest taka strasznie szeroka definicja, bo na przykład huśtanie się teraz na tej huśtawce to też jest nałóg. No jest, więc coś tutaj nie pasuje, bo to trudno powiedzieć, że to jest nałóg, więc trzeba dodać coś. To jest nałóg, to jest rzecz, którą robisz i nie możesz przestać długo, ciągle, wracasz do niej wielokrotnie. I to jest dopiero nałóg, bo jak ktoś chleje przez 2 tygodnie, no to jeszcze nie jest alkoholik, ale jak chleje przez 2 lata, no to już jest. Więc jakbym ja tu codziennie przychodził na tą huśtawkę i się huśtał cały czas, to bym był huśtoholikiem już, bo bym musiał, a bym nie chciał. No i to jest pytanie, czy ja naprawdę nie chcę się huśtać, jak ja wracam tutaj, albo czy naprawdę nie chcę palić albo pić. I to jest pierwsze zakłamanie. W ogóle z całym problemem nałogów, problem główny jest taki, że wokół tego tematu jest tyle kłamstw i zakłamań, że nic dziwnego, że skuteczność w leczeniu jest minimalna. Już samo słowo leczenie jest zakłamane, bo zakłada, że istnieje choroba. No to nie jest choroba. To jest wybór, albo przynajmniej kiedyś był. A jeżeli był wybór, to miał jakieś przyczyny, był z jakiegoś powodu i był chociaż trochę świadomy. Rzadko jest tak w 100% świadomy, że jak mówi sobie, dobra, od jutra zostaję alkoholikiem. No to tak nie działa, ale świadomość polega tu na tym, że człowiek zgadza się na to, że zostanie alkoholikiem, bo ma jakieś powody. Na przykład chce o czymś zapomnieć, albo nie chce się zmagać z życiem, tylko idzie na jakąś łatwiznę, albo na przykład nie wiem, zaczyna palić, albo jara zioła za dużo dla towarzystwa, albo dla klimatu, czy coś, jakiś powód jest. Później ten powód robi się coraz mniej ważny, bo sam nałóg już wciąga na tyle i walka z nim, że już człowiek nie myśli, co robi, tylko robi i nie może wyjść. Ale to jest konsekwencja dalej, czegoś, co zaczął. No i tak, więc dobra, nałóg najpierw. Żeby zrozumieć koncepcję i jakoś ją zaczepić o Biblię, no to trzeba powiedzieć, że nałóg to jest coś dużo bardziej ogólnego niż robienie czegoś szkodliwego ciągle. To nie jest nałóg jeszcze. To nie jest to. Nałóg to jest to, co powiedziałem. Coś, co robisz długo, nie możesz przestać albo nie chcesz przestać. I już, robisz i nie przestajesz, to jest nałóg. Więc na przykład wychodziłoby na to, że picie herbaty codziennie jest nałogiem, albo kawy co rano. Tak, to jest nałóg. A co to jest innego? No to zwyczaj. A czym się różni zwyczaj od nałogu? Niczym się nie różni, nazwą się różni, zabarwieniem, że nałóg się kojarzy źle, a zwyczaj się kojarzy dobrze. Ale to jest tylko skojarzenie, a znaczenie jest to samo. Nauk to jest zwyczaj. Zwyczaj to jest nauk. Nauk uważamy, mówimy, że coś jest nałogiem, kiedy jest szkodliwe. I teraz ważna jedna rzecz jeszcze. Bardzo mi się nie podoba, że mikrofon mam z tej strony. Nie podoba mi się ten mikrofon. Ważne rozróżnienie jest, że nauk nie jest zły. Nauk nie jest grzechem. Nigdzie nie ma w Biblii nic na temat tego, że nałogi są grzechem. Nawet, jak już mówiąc o konkretach, weźmy to picie, bo o tym jest w Biblii akurat, o pijaństwie, piciu, alkoholu. Nie jest powiedziane w Biblii, że alkohol jest zły. Nie jest powiedziane, że picie alkoholu jest grzechem. Przeciwnie, Jezus pił sobie wino nieraz. Musiał pić w ogóle w święcie Pesach. Jak jest Pascha, to każdy obywatel Izraela wypija 4 szklanki wina. No, wiem, bo sam piłem, bo byłem na takim święcie. Sam rabin mi nalewał. Także winko, 4 kubki, to w głowie już się szumi. To nie ma to tamto i to nie ma, że ja niepijący. Nie ma niepijący. W ogóle to już jest święto, nie wolno, nie? To tak byś poszedł do kościoła katolickiego, do komunii, mówisz, ja nie jem pieczywa. No, co to kogo obchodzi? To jest, panie, to jest święte, to masz zjeść. A u Żydów znowu to wino jest święte i masz wypić. No, na pewno nie jest święte, ale no... Mówię, no kto nie pije wina? No, czemu miałby nie pić wina? No to jest wino, które coś tam znaczy. I każdy z tych 4 kubków wina coś tam oczywiście znaczy. Ten ostatni, 4 kubek wina w czasie Pesach miał być dla przypomnienia, że kiedyś przyjdzie Eliasz. Czy Eliasz, czy coś, no ktoś przyjdzie, nie pamiętam, czy już Eliasz, czy Mesjasz, w każdym razie to jest dlatego, co kiedyś przyjdzie i Jezus się do niego odwołał, że to jest mój kielich, bo oni tam pili to wino, było to święto przecież przed Jezusem setki lat i cały czas pili ten ostatni kawałek wina, ten kubek wina i ten najbardziej już, wiecie, dobijający, bo to po 3 kubkach wina już tak tego, jak wypijesz 4, to już leżysz, nie? Albo ci jest wesoło, tak zwykle jest wesoło. Pesach jest bardzo wesołe święto później. Zaczyna się smutno, kończy się wesoło. Ciekawe, czy to tak miało być właśnie też ta Pascha. Ona ma upamiętniać rzeczy, które się zaczęły smutno, nie? Niewola w Egipcie, potem plagi, potem jakaś kulminacyjna śmierć pierworodnych, a potem uciekli z niewoli. Jeszcze z dobytkiem, złotem napożyczali się u Egipcjan i zabrali sobie to ze sobą. Więc ogólnie dobrze się skończyło. Tak jak się Pascha kończy po 4 kieliszkach wina czy szklankach. No. No i teraz. Picie więc wina ewidentnie nie jest niczym złym w Biblii. Ale jednocześnie Biblia mówi, że pijacy nigdy nie wejdą do Królestwa Bożego. Dlaczego tak mówi? Jeżeli rozróżnienie jest płytkie jakieś i niewyraźne między piciem wina, 4 lampek wina, co Jezus robił, a bycie pijakiem, który no też pije w dużych ilościach, jeżeli by to było jakieś płynne przejście, że nie da się ustalić ilości szklanek dziennie, żeby powiedzieć, od tego momentu już jesteś pijakiem i już nie wejdziesz do nieba. A jakbyś wypił o kieliszek mniej, to już byś wszedł. No, to jest coś bez sensu, nie? To coś tu nie działa. To nie może chodzić o ilość, bo granica nie może być, granica płynna nie może być przyczyną granicy aż tak ostrej, nie? Że coś, co nie da się określić, czy już jestem po tej stronie, czy po tamtej, nie może w rezultacie dawać aż takiego rozróżnienia, że jedni idą na wieczność do złego miejsca, a drudzy do dobrego miejsca, na całą wieczność. Bez jaj. Musi to być wyraźna różnica. Więc gdzie jest ta różnica? Dlaczego pijak jest pijakiem? I tutaj pierwszy wniosek musimy wyciągnąć, logika nam każe. Nie zależy to od ilości tego, ile wypił. To musi zależeć od czegoś innego. Jeszcze. I jak się już popatrzy na całość Biblii, to może się tu narysować problem. Bo Jezus mówił coś o, no nie mówił wprost o nałogach, ale mówił o grzechu. Taka ogólna dosyć koncepcja i trochę może być niejasna, ale no trochę kojarzymy, co to grzech, nie? I mówił o grzechu jako o nałogu. On tak przedstawiał, jak Jezus opowiadał o grzechu, to mówił o tym jako o czymś, co człowiek ciągle robi, i nie może przestać, nie może się uwolnić. Tak to opisywał i powiedział, że ten Syn Człowieczy, prawda, tam przyszedł i on uwolni od tego grzechu, on jest rozwiązaniem tego problemu grzechu, więc jeżeli jest rozwiązaniem problemu grzechu, to wychodziło na to, że jest rozwiązaniem problemu nałogu, bo kwintesencją nałogu jest to, że człowieka zniewala. Tak jak grzech zniewala, tak samo i nałóg. I to jest ta różnica między pijącym dużo a pijakiem. Pijący dużo pije dużo, bo chce pić dużo, ale pijak jest sługą picia, jest niewolnikiem tego, nie ma już wyboru, bo z niego zrezygnował, bo on chce być niewolnikiem, on chce pić, on nie jest wolny, on służy grzechowi, jest jego pracownikiem tutaj na etacie. Jest etatowym alkoholikiem, ma umowę o picie i szef alkohol mu każe pić codziennie i tak dalej. To tak to trzeba traktować. Więc to rozróżnienie jest jednak wyraźne, bo chodzi tutaj nie o sam proces, tylko o nasze podejście do tego, co robimy. I teraz pytanie na przykład więc, po pierwsze, czy z nałogów trzeba leczyć koniecznie, bo czy one są złe? Nie. Nie trzeba leczyć, bo to nie jest choroba i to nie musi być złe. Tak jak mówię, picie, większość ludzi ma nałóg, w Polsce przynajmniej nałogowo pije herbatę. Przecież to jest nałóg. Ludzie nie mogą przestać i chleją tą herbatę. Mówię, nie pij tej herbaty, pij wodę. Ja sobie będę wodę pił jak koń i piję herbatę. Dlaczego pijesz herbatę w ogóle? I jak się zastanowisz, to stwierdzasz, że kurde, nie wiem. Zawsze piłem. No tak, no to jak zapytaj alkoholika, dlaczego pijesz? Nie wiem, zawsze piłem. No to jest to samo. Nie widzimy rozróżnienia, że sami jesteśmy nałogowcami, kiedy patrzymy na innych nałogowców i tak bardzo się przejmujemy tym, że ten gość jest pijakiem i rozbija dom i tak dalej, robi sobie krzywdę, że nie widzimy, że my mamy nałogi też. W ogóle mi się wydaje, że nie da się nie mieć nałogów. Da się? No to był strasznie nudny człowiek, albo strasznie wolny, taki wolny już do przesady, do takiego stopnia wolny, że staje się niewolnikiem swojego strachu bycia niewolnikiem. Nie wiesz, o co chodzi, że już ja tak się boję, że stanę się niewolnikiem, że robię wszystko, żeby tylko nie było nawet cienia możliwości, że nie jestem wolny. No i taki człowiek wpada w śmieszność, bo zaczyna być przesadnie wolny, i sam ten proces pokazuje, że jest niewolnikiem znowu swoich własnych poglądów, więc ogólnie no niby wydaje się, że w ogóle nie ma ucieczki trochę od tego i zawsze będziesz musiał trochę być, no nie być wolny całkiem. Ale to jest okej, nie mamy co być idealistami i robić wielkich ideologii, tylko żyć szczęśliwie, o to tutaj chodzi. No i więc dlatego nałogi nie widzę, żeby to był problem sam z siebie zawsze. Nie? Czyli może być nałóg picia herbaty, no i co to komu szkodzi? No pij sobie tą herbatę, no pij, no ale dobra, ale ja muszę codziennie, bo ja nie mogę wytrzymać bez herbaty albo kawy. Kawa to już jest na maksa, na pewno jest nałogiem. Mój tata miał nałóg picia kawy kilka razy dziennie, pił coraz mocniejszą, w ogóle musiał zwiększać dawkę, w końcu organizm powiedział, ja już tego nie wytrzymam, do widzenia, wysiadamy, i umarł. Nie, nie od tylko kawa, papierosy, kawa głównie. Tak, papierosy i kawa i alkohol. A czyli taka trójca święta w Polsce. Kawa, papierosy, alkohol. Nałogi. Ale mam sobie inne nałogi. Ja miałem nałóg chodzenia do restauracji. Na przykład do McDonalda. Miałem nałóg nałogowo, musiałem jeść wieśmaka w którymś momencie i zacząłem mi być z tym źle. Mówię sobie, wydaję masę pieniędzy, bo ja tak mi się chce tego wieśmaka. Co oni tam sypią? Nic nie sypali. No potem jadłem. Nagle mi się w którymś momencie znudziło, ja mówię, zapomniałem. Nie wiem już wieśmaku, już mi się nie chce, znudziłem mi się. Ale jadłem tak, wiem, 3 miesiące, ze 3 razy dziennie, nie, 3 razy na tydzień musiałem sobie pojechać i zeżreć wieśmaka. Bo mi się tak chciało jeść tego wieśmaka. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale pytanie jest, dlaczego to ma być złe i dlaczego z tym walczyć? No w tym wypadku, bo wydaję za dużo pieniędzy. No ale i tak miałem za dużo pieniędzy, byłem programistą wtedy, nie miałem na co wydawać. A, bo mi szkodzi na zdrowie, powiesz. Nie, wieśmak nie szkodzi na zdrowie, nie wiem, kto coś takiego głupot nam opowiadał, ale mówię, jadłem nałogowo miesiącami, a nie byłem grubszy, nie byłem jakiś ociężały, nic mi się nie działo. Nie wiem, może chodzi... Ja wiem, ludzie mówią, że żreją dużo w McDonaldzie, to się robią grubi, apatyczni i tak dalej, ale może o ilość chodzi, albo może o fakt, że ja do tego Wieśmaka jechałem przez cały Kraków na rowerze, 20 kilometrów, więc to dlatego może nie był problem. Nie wiem, ale wiecie co, bo to nie chodzi o szczegóły, tylko o tym, jak sobie radzić z nałogami. Więc na razie, żeby nie wpadać w żadne przesady, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie każdy nałóg jest zły i z nie każdym w ogóle trzeba walczyć. A żrejsze te wieśmaki, piszę se tą kawę. Do momentu, kiedy uważasz sam we własnym sumieniu, we własnej ocenie, że jest wszystko w porządku. No i tak, ja wiem, że to, co powiedziałem, to jest trochę pułapka, bo jak zapytasz pijaka, czy on chce przestać, albo palacza, nie? Że chce przestać, powiedział mi, nie, ja mogę przestać kiedy chcę, ja lubię palić i ja chcę palić. No i co teraz? Pytanie, czy to nauk mówi przez niego, czy to on mówi świadomie? No i to trochę nie wiadomo, nie? Jak ludzie po marihuanie. Z jednej strony wiemy jako fakt, że marihuana sama z siebie nie jest szkodliwa, nawet jest korzystna w pewnych ilościach, jak udowodnił Paracelsus, wszystko zależy od dawki. Każda substancja jest trucizną i lekarstwem jednocześnie, bo wszystko zależy od dawki. Ale marihuana sama z siebie nie jest szkodliwą substancją bardziej niż tytoń. Tytoń jest dużo bardziej szkodliwy i alkohol też jest dużo bardziej szkodliwy w ilościach nawet umiarkowanych w porównaniu z marihuaną. Ale no ja znam ludzi osobiście, a jeszcze więcej pośrednio, którzy jarali bardzo, bardzo dużo. No dziennie dużo, codziennie i to parę razy dziennie i po dłuższym czasie to już był nałóg, nie? Bo już chciał, mimo że sama marihuana nie uzależnia fizycznie, ale to był nałóg. Tak, ktoś też się dziwi właśnie, że może się tu zdziwisz, czy istotą nałogu jest uzależnienie fizyczne. Wcale nie. Właśnie nie. To nie jest istota nałogu. To jest ważne, co chcę tu powiedzieć. Istotą nałogu nie jest uzależnienie fizyczne. Znaczy, to jest ważna sprawa, ale ona jest stosunkowo łatwa do przeskoczenia akurat. Więc ci, co palili tą marihuanę, że dokończę wątek, to w dużych ilościach zaczynali mieć poważne dziury w mózgu. Znaczy nie kojarzyli, nie kontaktowali, potworne problemy ze skupieniem, pamięć krótkotrwała, zaburzona, no po prostu gość nie pamięta, co mówił 5 sekund wcześniej, nie? I powtarza ciągle. I też zaczyna robić takie straszne trochę. I ci ludzie w tym punkcie, na tym etapie nałogu, no daj twierdzili, że oni chcą palić sobie marihuanę i to jest ich jakby wybór osobisty. Oni robią zgodnie ze sobą. I teraz był ten problem, czy oni naprawdę mówią to świadomie, czy to już już mają tak zniekształconą percepcję rzeczywistości, że już nie wiedzą, co mówią, że już po prostu każe im marihuana mówić, że to ona przez nich już mówi. No bo tak to wygląda na którymś tam już etapie. Wiem, to już jest dylemat. Ale nie powiem nic na ten temat, bo to wymaga kogoś z daleko większym doświadczeniem niż moje, więc na tym tutaj wam nie pomogę. Zakładam, że mówimy o jakimś nałogu, który jest, gdzieś tam przebija się świadomość u człowieka jeszcze, nie? Że jeszcze kontaktuje, wie co robi, można z nim pogadać, no. Więc załóżmy, że to jest ten przypadek. Bo ja, wiecie, nawet nie próbuję tutaj twierdzić, że jestem jakimś ekspertem od tych rzeczy, na których się, no, nie znam, nie? Bo nie znam, bo nie mam tyle doświadczenia. Mam doświadczenie duże, ale nie ze wszystkim, nie z wszystkimi rzeczami, więc z takimi, z ciężkim etapem uzależnień, to ja nie mam doświadczenia i nie pytajcie się mnie o to. Ale o całej reszcie mogę wam powiedzieć, więc o tym jest dzisiaj ten odcinek. Więc dobra, jak już o nałogach sobie wyjaśniliśmy, że nie z wszystkim trzeba walczyć, nie wszystko jest grzechem, wszystko jest złem i miej sobie nałogi spokojnie, to teraz pytanie, co o tą grupę nałogów, które ewidentnie szkodzą. I też nie używam słowa, one są złe. Ja mówię, one szkodzą, są szkodliwe, bo niszczą coś konkretnie. Niszczą ciebie, niszczą twoje zdrowie już na takim poziomie, że już bez przesady. Niszczą innych ludzi dookoła ciebie. To jest problem. Nie, no bo jak już ktoś jest, musi ćpać jakieś świństwo, to już zrobi wszystko. Moralność mu znika. Okradnie babcię, mamę, okłamie cię 15 tysięcy razy. Przykład w ogóle nałogu, co was może zaskoczyć, to wiem z doświadczenia, miałem bliskie kontakty z jednym nałogowym bezdomnym, to jest nałóg. Strasznie uzależniający nałóg, bezdomność. Nie wiem, czy ktoś patrzył na to od tej strony. I też jest pytanie, czy to jest fizycznie uzależniony człowiek od tego, że nie ma domu? Jest bezdomny, żebra i tak dalej? No nie, no nie ma fizycznego genu bezdomności, nie? To nie jest substancja. To nie jest, że masz szczepionkę przeciwko bezdomności, zaszczepisz się i nie będziesz bezdomny. W ogóle nie, to jest czysto psychiczne. Może duchowe, może nie wiem jakie, ale nie fizyczne. I to było dla mnie kompletnym zaskoczeniem, nie? Jak bardzo gość, który miał fizyczne możliwości przestać być bezdomnym, jak bardzo ciągle chce być bezdomnym. Po prostu nie mógł przestać. Ciągle wracał i opowiadał dyrdy małe, głupoty, że tak, odda, daj pieniądze, bo o, ja już ci oddam. Mówię, oddaj te poprzednie 5 razy. Dobra, ale ja coś tam, ale stranie i tak dalej. Nie, jest takie, widać, że gość już opowiada ci bajki. Już sam w nie nie wierzy, ale wmawia sobie, że wierzy. To jest ten efekt, kiedy ktoś jest ewidentnie uzależniony, uzależniony szkodliwie, na tej zasadzie, że już jest niewolnikiem. I to jest ten problem, i to jest ten poziom nałogu, o którym ja chcę powiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Bo pić kawę jako zwyczaj i nałóg jest dobrze, ale bycie niewolnikiem picia kawy, kiedy już nie możesz z tego wyjść, już ci jesteś już ci każe ta kawa pić i każe ci podać głupoty, byleś ją tylko wypił. To jest źle. To jest źle dla ciebie, no bo stary, po prostu nie robisz tego, co chcesz. Już nie jesteś sobą, ale możesz być. Możesz wyjść, nie? Ale nie jesteś póki co i trzeba zaakceptować pierwsze, że tak, masz z tym problem. I myślę sobie, że jedną ze szkodliwych rzeczy w tym podejściu do nałogów, już tych zniewalających nałogów, czy tego poziomu nałogu, jest to, że uważa się to za chorobę. To nie jest choroba. Choroba przychodzi niezależnie od ciebie, a to nie jest choroba, to jest konsekwencja. W ogóle to ja myślę, że każdy albo był, albo będzie gdzieś tam na granicy takiego nałogu, który już zaczyna być niewolą, że już czujesz ten przymus i on na ciebie wpływa. Na przykład ja miałem tak, że piłem Coca-Colę, przypomniałem sobie długo, nałogowo, nałóg jak nic. Piłem, proszę ja ciebie, 3 litry dziennie i nie jadłem nic, bo po co, jakie pijesz tyle cukru. Zdaje się, że chyba Korwin pije tak herbaty z tą cukrem, nie? Słynne cukrzenie herbaty przez Korwina, że on tak ma więcej cukru niż herbaty w tej herbacie. No, ja tak piłem Coca-Colę w czasach jak, bo ona mi działała jako takie smarowidło do pracy. Ja nie wiem, co ona robi, ale mi się dobrze przy tym siedziało i programowało ostro. Miałem taką jazdę. No i jechałem na Coca-Coli. I pytanie jest, jak przestałem, bo to właśnie no, nie przestałbym w tym wypadku, gdybym nie miał dobrego powodu, bo czemu miałbym przestać i po co właściwie? I to jest pytanie, które trzeba zadawać zawsze komuś, kto ma nałóg i ty chcesz, żeby z niego wyszedł. Bo to zawsze dziwnie z tymi nałogami jest, że to częściej ktoś inny chce, żebyś ty nie miał nałogu, niż ty chcesz. Nie? Że ludzie mają większe prawo do twojego życia niż ty sam. Się okazuje. W moim przypadku nikt nie chciał ode mnie, żebym nie pił Coca-Coli, bo to grzech, czy coś tam innego. U mnie się stało tak, że mi się rozwalił żołądek, wrzód jakiś się zrobił, czy coś. I miałem takie sensacje, że przestałem natychmiast. I ja teraz nie wiem, czy Coca-Cola uzależnia fizycznie, czy nie. No może uzależnia jakaś bomba cukrowa, czy co tam. Nie interesuje mnie to. Bo tak naprawdę problem fizyczny jest najłatwiejszy do rozwiązania, serio, z tego wszystkiego. Ale przestałem pić z dnia na dzień, tą swoją kolę, co ją piłem latami, litrami, bo znalazłem nagle dobry powód, żeby nie pić. No, że potem był taki był powód, że nic już nie mogłem pić i jeść też, bo była masakra. Wtedy strasznie się przestraszyłem i już wystarcza strach czasami. No, W innych przypadkach mam nałogowe, na przykład jeżdżenie co na motocyklu było. Mam nałóg, jazdę na motocyklu. Fajny. Bardzo lubię. Chcę wrócić. Teraz bardzo bym chciał, żeby był nałóg na przykład jeżdżenia na rowerze. O, tu stoi. Ale nie, jakoś tak nie nałogowo jeszcze jeżdżę. Szkoda. Lubię mieć nałogi. W ogóle co wy się tak czepiacie tych nałogów? Nałóg to jest odmiana, to jest to samo co zwyczaj praktycznie, nie? I ma to swoje plusy. Człowiek czuje jakby się fajnie, kiedy robi ten swój nałóg. I dlaczego mu tego odmawiać bez powodu dobrego, to ja nie wiem. Trzeba, musi być dobry powód. Więc dobra, wracając, skupmy się teraz na tych już szkodliwych nałogach, co już są niewolnictwem. Jak z tym zerwać? Bo może być ktoś, kto jest na tyle już świadomy w tym, że coś tam robi, jeździ na rowerze, chleje, ogląda pornole. Pornole, zapomniałem, że przecież wspaniały nałóg. Wspaniały. No nie jest wspaniały, ale jest nałóg. On działa tak samo. Szczęściowo fizycznie, ale zdecydowanie psychicznie. I to jest ten sam problem. Jeżeli to nie jest szkodliwe, a przecież nie jest, to róbże se, dobrze. Co do kogo, nie? Ale jeżeli może być też, to przejść ten nałóg już szkodliwy, że zaczyna skutkować tym, że szkodzisz sobie i innym dookoła, ale główny znowu problem jest taki, że stałeś się niewolnikiem tego. Że to już nie jest fajny zwyczaj, któremu się poddajesz, bo jest miło i przyjemnie się mu poddawać, ale to już jest coś, czego nie chcesz robić. Już stwierdzasz, ja już tego nie chcę. I nagle się okazuje, ale muszę. No to jest ten problem. Więc gdzieś tam mówię, do tej granicy chyba każdy dojdzie. I teraz, jak se z tym radzić? Albo radzić komuś. Komuś nie ma sensu specjalnie radzić, bo mu nic, no nie da się na siłę wyleczyć z choroby, której nie ma. Więc nawet nie próbuj, ale możesz go przekonać. Dobra, na czym polega istota naprawdę nałogu tego już w stopniu wysokim? Tego pijaństwa i tego bycia nałogowcem szkodliwym i niewolniczym. Polega na tym, że jesteś właśnie niewolnikiem, że nie masz własnej woli. I to jest nie do końca prawda, bo człowiek zawsze ma własną wolę, ale chodzi o to, że oddałeś tą wolę też z własnej woli i teraz nie masz za bardzo już dużo do powiedzenia. Więc jeżeli to już jest taki przypadek, że w ogóle nie masz własnej woli, to ja serio nie wiem, co zrobić. Ale jeżeli na przykład oglądasz i słuchasz teraz, bo się zastanawiasz, ja chcę przestać robić to, czego nie chcę robić. I to jest moment, w którym coś się da zrobić. I musisz zrozumieć tutaj jedną rzecz, bo może dużo pomóc, jak coś zrozumiesz lepiej. Jezus powiedział o trochę takich przypadkach, trochę o innych, ale mówił, że ludzie poznają prawdę i prawda ich wyzwoli. Mówił, że ja jestem prawdą, poznacie tą prawdę i ta prawda was wyzwoli, czyli ja. Ale ogólnie można to samo zastosować i też to działa. Uświadomienie sobie czegoś, zobaczenie spraw takimi, jakie są naprawdę, może uwolnić człowieka. Bo sednem każdego zniewolenia jest gdzieś tam kłamstwo. Chociaż dobra, nie każdego, bo czasem człowiek chce, zna prawdę i chce być niewolnikiem, więc nie musi tak być. Ale w przypadku nałogu zwykle tak jest, bo doszliśmy, mówimy o sytuacji, kiedy już nie chce pić. Jestem niewolnikiem nie z własnej woli, bo z własnej woli ja już nie chcę pić, ale chcę. Mi się. Mówię, że mi się chce, coś mi się chce, to nie ja chcę, to mi się to coś chce. Weźcie to coś, to jest winne to coś, co mi się chce, ale ja nie chcę. I to jest kłamstwo. Więc gdzieś jest zawsze kłamstwo tam, gdzie człowiek robi nie to, co chce i jest niewolnikiem takim właśnie oszukanym. Oszustwo polega na tym, że wmówiłeś sobie, że tego nie chcesz. Że nie chcesz pić coli, nie chcesz iść na rowerze, nie chcesz marihuany syćpać. Ale to jest kłamstwo. Prawda jest taka, że tak, chcesz. Ale nie możesz tego zaakceptować łatwo, bo to jest przyznanie się do porażki, do słabości, do tego, że jesteś biednym, małym człowiekiem, który strasznie mało może. I to jest nie do przejścia dla ludzi często. Dla mężczyzn zwłaszcza, bo to taka, wiecie, męska duma. To ja kontroluję swoje życie, ja jestem panem swojego życia. No a nie możesz przestać pić głupiej coli albo przestać palić papierochów, których już nie chcesz palić. Bo póki chcesz, to se chciej. Ale jak nie chcesz, a dalej robisz... A mimo to ciągle człowiek nie może się przyznać, no nie, że no palę, no chcę palić. Co mam zrobić, żeby przestać chcieć palić? To jest właściwie pytanie. I to jest sedno całego problemu. Cały problem nałogów, w których człowiek siedzi, a nie wychodzi, ale chciałby wyjść, sprowadza się do woli, do tego, co chce. Do uświadomienia sobie, co chcesz i dlaczego chcesz. I tutaj gdzieś na fundamencie tego wszystkiego jest uczciwe przyznanie się do tego, co naprawdę chcesz w życiu. Czy chcesz robić sobie dobrze, i to jest dla ciebie ważniejsze, czy chcesz dbać o rodzinę, którą kochasz, lubisz, szanujesz może, albo się chociaż do niej przyzwyczaiłeś. Inaczej mówiąc, na przykład to jest dylemat pijaka, czy uciec w swoje pijaństwo od świata i tam się znieczulić elegancko, czy bardziej dbać o tą rodzinę, która musi za to wszystko płacić dużą cenę. I taki pijak to powinien sobie uświadomić, bo to jest jego prawdziwy wybór. Dlatego, że picie się bierze skądś zawsze, jakaś jest przyczyna tego. To, że ja piję sobie Coca-Colę nałogowo, albo ktoś inny pije kawę, a ktoś inny chodzi w góry, bo ma nałóg, musi być w górach. Morsują ludzie też nałogowo. Ja nadaję odcinki nałogowo, to już jest nałóg. No takie, tak jakby potrzeba wewnętrzna, ale ja go chcę mieć, bardzo dobry nałóg. Świetny nałóg jest. Bez tego nałogu ja bym już przestał, bo to jest trudno robić coś tak długo. Więc nałogi są bardzo pozytywne często. Nie? Jak zrobisz sobie odpowiedni, na przykład nałóg czytania książek. Cudowny nałóg. Nałóg wstawania rano. Ludzie sobie mają, niektórzy. Ja ich nie rozumiem. Dla mnie to jest szkodliwy nałóg, w ogóle straszny i od szatana pochodzi. Jak można wstawać rano? Czy was jesteście nienormalni? Jakbym ja był takim typowym człowiekiem z kościoła, to ja bym zrobił kościół przeciwników szatańskiego wstawania rano. Nie? Kościół dnia późnego bym to nazwał. I wstajemy wszyscy o 12, a nie, bo tak kazał Bóg. No a idziemy spać o 3, ewentualnie 4, coś takiego. To jest po Bożemu, no. Ale tu jacyś nałogowi wstawacze rano są. No widzicie, kwestia perspektywy. Ale tak naprawdę nałogi nie można mówić, że są złe, bo się wpada w absurdy i głupoty się opowiada. Więc dobra, to już wyjaśniliśmy, nie można tego zakładać. No dobra. Sednem nałogu jest więc niewola i kłamstwo gdzieś w tym siedzi. I prawdziwym, tak jak mówię jeszcze raz, pytaniem dla każdego jest, dlaczego pijesz, jeździsz na rowerze, wstajesz rano, wstajesz po południu. Dlaczego? I zawsze jest przyczyna. I jeżeli ktoś nie potrafi powiedzieć, to znaczy, że wszyscy jego doradcy, czy ci, co chcieli mu pomóc, byli do dupy w ogóle. W ogóle nie rozumieli, co to jest nałóg i na czym jego... Jak to rozumieć? A rozumieć trzeba tak, że zawsze jest przyczyna. Człowiek coś robi, bo chce z jakiegoś powodu. Więc dlaczego ja chcę jeździć do McDonalda? Chciałem. Bo jak się zastanowię, to ja wiem, nie? Bo mnie to relaksowało strasznie. Bo ten zwyczaj stały wprowadził mi taką fajną poczucie pewności, stabilności w życiu. To jest mój fajny zwyczaj. On mi nadawał też tożsamość. Martin to jest ktoś, kto je wieśmaki i jeździ na motorze. I moja tożsamość to jest moja silna potrzeba. I dużo ludzi ma tą potrzebę. Dlatego na przykład no, wielu ludzi nie chce zrezygnować z nałogu, bo z czegoś szkodliwego w ogóle. Dlatego, że to czyni go kimś przynajmniej. Ja jestem co prawda śmieciem, ale jestem śmieciem charakterystycznym. Jestem śmieciem śmieciowym. I wszyscy mnie znają jako śmiecia. Ja nie mogę przestać być śmieciem, bo będę nikim. Muszę być śmieciem teraz. To jest coś, z czego ja czerpię poczucie tożsamości. I człowiek zostaje śmieciem. No i dla niego coś w tym jest pozytywnego. Jemu to służy. Dziwne to jest wszystko oczywiście, bo myślisz, głupoty tu jakieś opowiadam. Nie opowiadam głupot, zastanów się nad tym. Ludzie robią rzeczy, bo chcą. Po prostu sobie tylko nie zdają sprawy z tego, co chcą i dlaczego. No, więc ja się tutaj gdzieś to odkryłem już wcześniej, dlatego zacząłem sobie zadawać ciągłe pytania dlaczego, aż odkryłem przyczynę tych rzeczy w sobie, potem gadałem z innymi w innych i tak jestem do dzisiaj i teraz wam mówię to samo. Zapytaj się dlaczego. Jak coś robisz, to dlaczego to robisz? Dlaczego nałogowo puszczasz się na przykład na prawo i lewo zamiast być z żoną? Jest powód, na pewno, bo coś ci to daje. Zastanów się co. Ja nie wiem co, bo to ja nie wiem o kim nawet mówię i czy w ogóle o kimś mówię, ale przykład. Co może być? No papierochy są naprawdę najłatwiejsze. Dlaczego pojesz papierochy? Miałeś jakiś powód? Zacząłeś po coś to dalej robisz? Z przyzwyczajenia możesz powiedzieć tylko, no nieprawda, dla przyjemności fizycznej jesteś takie proste. Dlaczego ja piłem kolę? Bo była słodka, bo była fajna, bo mi robiła takie bąbelki, bo była taka mocna, super się czułem, bo mi dawała taką fajną energię. Póki byłem nacukrzony, chyba, nie wiem po co. Poza tym też dlatego, że znowu to była część mojej rutyny dnia jakby i ona mi daje takie, że wiem co robić każdego dnia. Kolę sobie piję. Poza tym fajnie się pracowało, wiedząc, że czeka na mnie szklanka. To była rodzaj też nagrody za pracę u mnie. I wykorzystywałem to, ja pracowałem ostro dzięki Coca-Coli. Naprawdę działała jak wtedy smar, jak paliwo do pracy. No więc sobie negatywne skutki, ale były pozytywne i ja dla tych pozytywnych skutków piłem kolę. Tyle, w takich ilościach koszmarnych. No, poza tym czułem się trochę jak, wiecie, macho, nie? Patrzcie, ja chleję kolę, piję kwas solny i co mi zrobisz? Taki jestem przegość. Nie muszę jeść ani pić nic, tylko kola i już. Wrząca? Tym lepiej. Patrz, jaki mam silny żołądek. No, aż przestał być. No, więc dlatego na przykład ja mogłem przestać w przypadku coli, bo znalazłem powód niepicia mocniejszy niż powód picia i on natychmiast skończył się nałóg, od razu. Dlatego, że ja mówię, ale w moim przypadku ja wiedziałem dlaczego, co robię i czemu. Chcę mieć nałóg. Chciałem mieć nałóg, a teraz go nie chcę, bo zmieniły się okoliczności. Nagle dotarła do mnie świadomość tego, jak bardzo szkodliwa była ta kola po latach picia w ilościach niewiarygodnych. To była wtedy szkodliwa, się okazuje. To się bagatelizuje, bo nie zauważyłem tego, nie? Nawet, że już ileś lat to piję i nic mi się nie dzieje. No bo tak to działa, nie? Niestety dużo jest problemów takich na świecie, które wszystko jest w porządku, aż do momentu, kiedy jest kompletna katastrofa. No dlatego dzisiaj ludzie robią w 2021 roku kompletne głupoty, tak jak ja kompletną głupotą było picie aż w tyle tego świństwa. Bardzo dobrego świństwa, ale no, czy argument mój wtedy, że nic mi się nie dzieje, był po prostu emanacją głupoty. Już nie wiem, jak mogłem być głupszy. To, że mi się nic nie dzieje, to nie jest argument przecież żaden, bo problem polega na tym, że przyjść musi ten moment, kiedy mi się stanie, a jak już się stanie, to się stanie na lata. Do dzisiaj mam problemy przez to, nie? I muszę jeść równo, regularnie i płacę cenę. Przestałem pić tą kolę z 15 lat temu, czy coś, z 10 może. Nic już nie piję, nie wiem, raz na rok, pół szklanki czy coś, jak ktoś ma. Nie jest jakiś problem w ogóle, no ale konsekwencje są dalej przez te 15 lat. No i to uświadomienie na przykład człowiekowi minusów może pomóc mu zmienić zdanie i przestać się oddawać temu nałogowi. Nałogowi się człowiek oddaje. Faktycznie, to tak brzmi, trzeba to tak jakoś nazwać. Ja się oddaję jeżdżeniu na rowerze co tydzień, na przykład do lasu. Jeszcze się nie oddaję, ale chcę się oddać, bo tak, czemu nie? Mam prawo, nie mam prawa? Coś w tym złego? Nie widzę, nie słyszę. Czemu ma być coś w tym złego? Nie. O, rower, bo rower to jest zdrowy. Nie ma czegoś takiego zdrowy, niezdrowy. Jak sobie złamę nogę na rowerze, to nie będzie zdrowy, nie? Ma swoje, mówię, plusy, minusy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja mam prawo mieć nałogi w ogóle. To też mnie uwalnia od nałogów, też paradoks, ale uwalnia od nałogów świadomość, że masz prawo walić konia. Masz prawo jeździć na rowerze, masz prawo pić kawę. Masz prawo robić, co tylko chcesz. Szkodliwe? Trudno. Twój wybór. Zdrowotne? Wszystko jedno, też twój wybór. Mówimy o prawie na razie, a nie o konsekwencjach. Masz prawo robić, a konsekwencje to jest ważna rzecz, ale dopiero jak zaakceptujesz pierwszy punkt programu, czyli że mam prawo robić z sobą co chcę i mam prawo oddawać się nałogom, jakie mi się podobają. Masz prawo? No, masz prawo. A czy to dobre? Pewnie nie. A może dobre? Zależy od nałogu, okoliczności, różnych rzeczy. I tu musisz decydować sobie sam. Ale jeżeli zaczynasz już robić rzeczy, które za daleko poszło i, nie, i chcesz przestać, a nie możesz, to teraz się zastanów, dlaczego nie możesz. Albo inaczej może. Bo to już może być trochę tak poza kontrolą. To ci dużo może już nie pomóc. Takie już miejsca, gdzie wpadłeś do dołu i nie możesz już wyjść, bo już jest za wysoko, leczy się, to się nie leczy, ale na to jest rada inna. I to się podchodzi już inaczej, jak już jest za daleko, zdaje mi się. Bo widziałem to skuteczne, jest i działa, że nie walczysz z nałogiem już wtedy, nie walczysz z tą dziurą, tylko musisz znaleźć coś innego, silniejszego. Nie? Czyli jeżeli już tak, ja wiem co, nie wiem, robisz już coś tak nałogowo, że na przykład waisz tego konia strasznie, pornole, nie możesz przestać, a już chcesz przestać, już masz dość siebie samego, już nie możesz patrzeć na siebie i to wszystko i chcesz przestać, a dalej ci się tak chce i nie możesz przestać, bo tak bardzo cię to już wciągło. Co wtedy? Wtedy musisz znaleźć coś silniejszego, co przejmie prowadzenie. No i widziałem wywiad kiedyś z jakimś facetem, teraz mi się przypomniało, co chyba zdobywał góry, czy takie, czy był jakimś tym super silnym gościem, zrobił te wszystkie, wiecie, takie maratony wykańczające. Chyba to takie było coś. No był ten gość, nie? On opowiadał o sobie i pamiętam jego historię, że na początku to on był film o nim. Tak, jakiś film był o nim, stąd go znam. Może znacie tą historię lepiej niż ja, bo ja tylko przebłyski mam. Wiem, że prawdziwa historia, tyle pamiętam. Więc tak czy inaczej, gość robił takie jakieś sporty, sport jakiś uprawiał, ostry, strasznie wykańczający i wcześniej zaczął się od tego, że on był narkomanem. Miał jakiś nałóg właśnie nie do wyjścia, taki, co już się wciągnął i ciężko wyjść było. I on opowiadał, podsumował to w jakimś wywiadzie chyba, czymś takim, że jak ktoś już był w nałogu, to musi znaleźć inny nałóg. No i to jest takie wyjście z tej sytuacji. I obawiam się, że niestety może mieć rację ten ktoś, że może nie być innego wyjścia. Jest jedno wyjście, które jest trochę trikiem, o którym teraz powiem, no to już się wiąże z Biblią totalnie, ale generalna koncepcja chyba jest już tylko taka, że musisz znaleźć sobie coś mocniejszego do roboty. Inaczej mówiąc, nie możesz się skupiać na problemie tutaj, bo ten problem, wpadłeś w ten dół za głęboko i lubisz już to tak bardzo, na tylu poziomach psychicznych, bo to jest psychiczna sprawa, czyli, że daje ci to i tożsamość już, i przyzwyczajenie jest ciągłe, już nie wiesz, jak żyć bez tego, że już masz strach przed tym, co się stanie, jak ci tego zabraknie, że nie masz co robić ze sobą w ogóle w ciągu dnia, bo robisz coś ciągle, nie? Jest już po prostu tyle argumentów za, że te przeciw nie są w stanie zrównoważyć i stwierdzić, że już tego nie robisz. Musisz wtedy znaleźć sobie coś innego, co ma super silne argumenty za, inne. I wtedy jeden nałóg się przeniesie w inny nałóg. Czy wyjdziesz z nałogu wtedy? Nie, no zmienisz jeden nałóg na inny. Daj, będziesz niewolnikiem, ale już niewolnikiem kogoś lepszego. No. Więc to tak jak z pracą na etacie. Jesteś na jednym etacie, to no i cię zwolnią, albo nie możesz się zwolnić. Jak się zwolnić z pracy, w której jesteś długo już lat na etacie i boisz się, już nie chcesz tam pracować, ale ciągle tam pracujesz. To jest też nałóg. Praca na etat jest nałogiem. Może być. Jakby nie była nałogiem, to by ludzie nie wytrzymywali. Każdy by pracował 3 miesiące i uciekał. Młodzi ludzie nie mają nałogu pracy, dlatego nie mogą wytrzymać w pracy dłużej niż parę miesięcy zwykle w tych czasach. No bo nie są nałogowcami. A starzy są pracoholikami. No to jest nałóg, praca. On musi iść na te 8 godzin, bo się źle czuje, jak tego nie ma. Jak mu to zabierze emerytura, mu zabierze nałóg, to co się dzieje? No średnio żyje 3 lata po emeryturze. Człowiek i umiera, ma nie wie co robić. Tak widać, jak nałóg nałogiem, ale jednak był potrzebny. Nie? No, człowiek pozbawiony nałogu pracy więdnie i umiera nagle, szybko, bardzo szybko, strasznie to przyspiesza ten etap. Widziałem to na żywo. Po prostu aż trudno uwierzyć. Człowiek potrafi w ciągu 3 lat osiwieć. Zupełnie na przykład, albo skurczyć się, zmarszczyć, przestać chodzić. W ogóle to jakby taki przyspieszony proces starzenia się robił. A wcześniej był nałogowcem, jechał twardo z pracą. No, więc mówię, nie potępiajcie nałogów za sam fakt bycia nałogiem. Potrzebują ludzie nałogów. No. Jezus miał nałogi przy okazji? Ktoś się zapyta tutaj, jak już o Biblii mówimy. No pewnie, że miał nałogi. Jezus na przykład nałogowo chodził po nocach się modlić. Co to jest, jak nie nałóg? Po co chodził po nocach? Nie mógł spać jak człowiek? Był w końcu. No miał taki nałóg dziwny. No dziwny to był nałóg u niego. Że chodzi po nocach, na całą noc się modlić, potem był zmęczony i tak dalej. Czy mógł wytrzymać bez tego? Pewnie, że mógł wytrzymać bez tego, ale czemu miałby chcieć wytrzymać bez tego? To co, przestałby być Jezusem, nie wiem, przeszedłby na stronę szatana, albo się nie modli zwyczajem ciągle, albo miał zwyczaj chodzić do gaju oliwnego. Dlaczego tam akurat? Byłem w tym gaju oliwnym w Jerozolimie. Wiecie, jak on wygląda? Nijak. Takie haberdzie jakieś. Dziś jest odcinek Odwyku, jak myśmy tam byli, to go nakręciłem. 4 drzewa tam rosną, takie suche. Może to było gdzie indziej ten ogród, ale tak czy inaczej musiał wyglądać podobnie. To naprawdę nie jest jakieś zachwycające. Dlaczego on tam łaził? A bo ja wiem. Się spodobał. Nałóg miał. Chodził, miał zwyczaj. Na przykład, dlaczego wierzy chrześcijanie jest napisane, spotykali się ciągle w krużganku jakimś tam salomonowym w świątyni? Czemu tam akurat? Nie wiem, no bo tam, bo nałóg znowu. Nałogowo się spotykali w jednym miejscu. Dlaczego się spotykali co tydzień w soboty czy w niedzielę? Nie wiem, nie pamiętam, kiedy się spotykali, ale... No nie wiem, też nałóg. Czemu ludzie chodzą do kościołów? Nałóg. No i co, to wszystko chcecie potępić? To co nam zostanie w ogóle? Jak będzie ciężko żyć, nie? Kiedyś nałogiem było oglądać Dobranockę. Wszyscy w PRL-u mieli nałogowo 7:00 i ej, bajka, bajka. No i idziemy na bajkę. Nie mogliśmy wytrzymać bez bajki. Nie, bajkę, nie było dziś bajki, nie zdążymy, jedźmy do domu na bajkę. Nie? I każdy chciał tą bajkę. Nałóg. No, taki jakiś. No, dobrze. Więc zastąpienie nałogu czymś silniejszym jest drogą wyjścia, ale dużo nie pomaga, bo wiesz, dalej będziesz na ogół. No mimo wszystko może to być jedyne, co masz do zrobienia, jedyna twoja opcja. Jest jeszcze, można zajechać jakiś nałóg właśnie takim trikiem, że zamieniasz najpierw jeden nałóg na inny, czyli na przykład człowieka, który ćpa, dajesz mu pasję grania, nie wiem, muzyki techno, albo sport jakiś, przeważnie jakiś mocny, musi być taki, wiecie, trudne coś. Albo, no nie wiem, wychowywanie młodzieży, albo opieka nad kotkiem. Cholera wie, no co kto chce, ale musi to być inny nałóg. I teraz, jak się uda ten proces przejścia z jednego nałogu szkodliwego i naprawdę marnego do innego nałogu, który już jest pożyteczny i sensowniejszy, to wtedy można już albo zostawić ten nałóg, albo go spróbować wygaszać, nie? Że czy zmniejszamy go, albo go zastępujemy czymś innym. Więc jak już ktoś nałogowo jest tam, potem chodzi po górach, to może spróbować chodzić coraz mniej, jakby nie chciał, ale przecież nie będzie chciał. Dlatego, że nałóg sam z siebie jest czymś fajnym dla człowieka. No. I już, trzeba to zaakceptować, że tacy jesteśmy skonstruowani, jesteśmy ludźmi, którzy... Znaczy w istocie człowieka jest gdzieś nałóg. Tak jak chomika, dla chomika nałogiem jest, że biega sobie w tym kółku w klatce i musi biegać tak 5 kilometrów. Nałogowo biega. On nie wie, dlaczego biega, ale go to cieszy. Tak samo nas różne rzeczy cieszą i każdy sobie może wybrać, jaki chce mieć nałóg. Więc walczyć z nałogiem to jak walczyć z naturą człowieka. To jest bez sensu. I teraz jeszcze na sam koniec. A co na to Biblia? I jaki jest ten jeden ostateczny trik, którym można wyjść z takich już nałogów ostrych i zniewalających, bo wspomniałem o tym, zostawiłem to na sam koniec, to już się totalnie, całkowicie wiąże z Biblią i Bogiem. Może ktoś z was czytał książkę Krzyż i Sztylet? Cross and the Switchblade? Wilkerson to napisał dawno, dawno temu. To jest historia o tym, jak był sobie pastor i zaczął się mieszać z ludźmi młodymi z różnych tam gangów w Stanach Zjednoczonych. I to jest głównie historia o nałogach. I tam ciekawe zjawisko możecie zaobserwować, zakładając, że ten gość pisze prawdę o tym, co widział. Nie ma powodu, nie ma powodu uważać, że on coś zełgał, bo po prostu cała masa tam jest świadków, ludzi, co go wtedy poznali, nie, i potwierdzali wszystko, co mówił. Więc wychodzi na to, że to jest po prostu prawdziwa relacja. To ta historia zawiera taki ciekawy element odnośnie nałogów, że takich ciężkich, nie? Bo tam byli, oni byli narkomanami, te dzieci wszystkie, im młodsze, tym gorzej, naprawdę z tym było. Ale było tam przedziwne zjawisko, które przeczy powszechnej opinii wśród wszystkich psychologów, psychiatrów, ludzi od nałogów i tak dalej, którzy mówią, że nie da się wyjść z nałogu, na przykład z alkoholizmu, że zawsze się zostaje alkoholikiem, tylko jest się byłym. Trzeba z tym walczyć, że to zawsze siedzi. Wśród tych ludzi, jak przyszedł ten Wilkerson do nich i oni, no on leczył, nie leczył, ale opowiadał im o tym, że jest Jezus, że umarł, że żyje i że można się z nim zakumplować i że to chrześcijaństwo jest realne, że ten Bóg faktycznie zależy mu na tych gościach i że może im pomóc. Nie? Tak w skrócie, bardzo w skrócie. I oni no, na początku mówili, że pastorzyna przyjechał i będzie nam religię sprzedawał, oczywiście. No, realistyczne, nie? A potem pod wpływem faktycznie wydarzeń, które się działy, że tam się działy dziwne rzeczy, że ewidentnie jakiś Bóg interweniował albo jakaś seria niewytłumaczalnych zbiegów okoliczności, jak to tam woli wiedzieć, ale coś się działo i zaczęli się przekonywać. I teraz to były tam dziwne zjawiska już takie niewytłumaczalne i takie już ewidentnie ponadnaturalne, ale może one są wytłumaczalne tylko psychicznie jakoś, tylko może ciężko to trochę zrozumieć, co się działo, bo okazuje się, że ci narkomani, których się nie da przestać być narkomanem, przestawali być narkomanami na dobre. Czyli to nie był zaleczony alkoholik, który musi nie pić do końca życia, bo jak wypije, to wróci. Nie, to jest taki człowiek, który był alkoholikiem i już nie jest, i może pić i nie będzie alkoholikiem. I człowiek sobie myśli, nie, to są ściema, nie istnieje coś takiego. No istnieje na pewno, bo ja znam osobiście kogoś takiego, że był alkoholikiem, nie pił, ale może wypić, bo pił ze mną piwo i nic mu się nie działo specjalnie. Ale był tak, no widzę, no zresztą jak o tym opowiadam, no widać człowieka, co dużo przeżył po prostu to wszystko, ale nie jest, jest wolny. Jak? To jest pytanie. Bo w tym, co mówię, wychodzi na to, że jakby nie ma takiej drogi, ale tu jednak była. Więc ja nie wiem, jak to działa. Wiem, że działa. Bo to jest tylko, mówię, jedna przykładowa książka. Jak już się trochę tam zakrzątniesz, poznasz jakichś takich chrześcijan, wiesz, prawdziwych, a nie kościelnych, co tam chodzą wśród różnych narkomanów, to ci opowiedzą tą samą historię. Że kiedy Bóg zainterweniuje komuś w życie, to bywa tak i zdarza się, że człowiek jest wyleczony natychmiast i nałóg znika, który był nie do ten. Ja znam na przykład, Beata, co tutaj kiedyś dawno temu prowadziła archeologiczne odcinki, a teraz prowadzi stronę podkop.com, możecie sobie archeologię biblijną tam obadać. No też opowiada, że przecież miała, przypomniałem sobie teraz, że ona paliła papierochy i jak miała swój pierwszy kontakt z alienami, z Jezusem, to nagle odkryła, że nie pali. Nie? Ale było tak. W którymś momencie zorientowała, o kurde, przecież ja palę. I przestała. I no tak to opowiada. Jak chcecie szczegóły, to się jej zapytajcie, możecie, mówię, znaleźć na podkop.com, ale no, ja wiem, o co chodzi trochę, bo ja nie miałem takich przeżyć, miałem podobne przeżycia z gwałtowną zmianą nawyków albo sposobów myślenia, to miałem, więc wiem trochę, wiem dobrze, o co tu chodzi od środka, tylko ciężko to jest wytłumaczyć. Chodzi o to, że jest to jakiś wytrych do tego, ten cały Bóg, nie? Oddanie się nałogowo Jezusowi. Jest to wytrych do problemu, rozwiązania problemu nałogów. Dlatego, że ja powiedziałem, że nałogi, w których już nie masz kontroli za bardzo, i on, plusów jest już tak dużo, że tak bardzo chcesz to robić, że nie masz dobrego powodu przestać. Musisz znaleźć coś mocniejszego, co jeszcze bardziej chcesz. I jednym z tych powodów, czymś, co tak bardzo, bardzo chcesz, bardziej niż w ogóle ćpać i walić konia i wszystko, to chcesz być blisko Boga. Chcesz poznać tego Jezusa realnie, obadać, czy istnieje jakiś Duch Święty faktycznie i czy ten Bóg występuje w przyrodzie i w twoim życiu, blisko kontakt mieć z Nim. Musisz być, żeby być tak mocno w to zaangażowanym, to musisz naprawdę uwierzyć w taką możliwość w ogóle, że możliwy jest kontakt z Bogiem na tak bliskim poziomie, żeby to nie było chodzenie do kościółka, klęczenie i patrzenie na krzyż albo opowiadanie historyjek, że w opłatku mieszka Bozia. Tylko to musi być realne, takie, że zmienia życie, zmienia ludzi, że góry się walą i w ogóle uzdrawiania, nie wiadomo co. Albo nawet nie, no ale żeby w ogóle był realny kontakt z Bogiem. Już samo to jest na tyle fascynujące, że można spokojnie oddać się temu jak nałogowi. I to był ten przypadek, który jest opisany w książkach Wilkersona, tych dzieciaków, co po prostu nic innego nie miały w życiu. I nagle odkryły, że jest opcja, że przychodzi, jest Bóg, przyszedł jakiś facet, nie bał się w ogóle, i mu twierdzi, że Bóg mu kazał przyjść i opowiedzieć, że ten Bóg ich właśnie szuka, lubi ich, ale daje im ofertę pod tytułem będziecie chcecie teraz mieć nałóg mnie. I proszę bardzo, chcecie, nie chcecie, różnie, nie? Było, więc nie, że wszyscy w ogóle stwierdzili, o dobra, przestańmy ci paść, jak to w tych głupich różnych filmach chrześcijańskich, że przychodzi super uśmiechnięty pastor w białej koszuli i krawacie, opowiada z uśmiechem jakieś pięć z dupy historyjek i nagle wszyscy mówią, o, rzeczywiście miałeś rację, pastorze, i klękają i się nawracają i wszyscy są szczęśliwi. Nie, w życiu tak nie działa, sorry. Ja nie wiem, ale chyba w kościołach ludzie naprawdę wierzą w te filmiki. Chociaż pewnie dlatego, że sami siedzą na dupach i nie wyszli nigdy do ludzi na świat, bo na świecie trochę inaczej działa. Ale ludzie z drugiej strony nie są jakimiś, nie wiem, szatanami, że oni w ogóle słyszą Bóg, to chcą się nasrać na to wszystko. Nie działa to tak, po prostu są prawdziwi. Jak chcesz ich co czegoś przekonać, to musisz być prawdziwy i musisz im coś dać prawdziwego. Jeżeli twój Bóg jest Bozią z kościoła, no to oni to czują i widzą, że to nie jest prawdziwe, sam w to nie wierzysz. To oni też nie będą wierzyć. I tyle, cała jest tajemnica. Wilkerson wierzył w to i dowodem był sam fakt, że wziął, ruszył dupę i sprzedał telewizor i pojechał się zadawać z takimi, nie wiadomo dlaczego. Tak usłyszał, że tak ma zrobić i wyczuł, Bóg mu powiedział, tylko nie rozumiał. Pojechał w ogóle za pierwszym razem, się tylko zbłaźnił, myśli sobie, nie wiem o co chodzi. No, ale rozwinęła się sytuacja, nie? Różnie bywa. No, w każdym razie to było realne. I teraz, jeżeli chodzi o nałogi, to jest ten wytrych. Dlaczego to działa? To jest pytanie najciekawsze chyba w tym wszystkim. Bo że działa, no są te relacje, że działa, ale dlaczego? Jak to działa? Ja tego nie jestem pewny, bo nie wiem, czy to jest jakaś rzecz naprawdę ponadnaturalna, że człowiek stwierdza teraz już, hej, moje życie należało do wódki, teraz moje życie należy do Jezusa. I pyk, magia się dzieje i coś mu się tam zmienia, magicznie Duch Święty zstępuje, robi i nagle człowiek nie pije. To jakieś głupie to, nie? Brzmi głupio, ale trochę to tak wygląda z zewnątrz patrząc. Ale realniej trochę patrzę, już wam mówię jakby tak, jako ktoś, kto ma duże już doświadczenie w tych sprawach, tych zmian takich i kontaktów ludzko-boskich, to wam powiem, że to działa jakby ciut inaczej. Działa tak, że ty musisz naprawdę uwierzyć, nie bawić się w to. Bo większość ludzi podchodzi do kwestii Bóg, że a, pobawię się, nowa zabawka, zobaczymy, nowy rower. Sprawdzimy, popróbujemy. Nie, wtedy nic nie działa. To działa tak, że ty naprawdę musisz w to uwierzyć, że nie bawisz się w to, tylko stawiasz całe życie na tej jednej opcji, na nadziei w ogóle tylko, że faktycznie jest ten Bóg i że zajmie się mną, że On jest realny. I człowiek, który ma tak mocne postanowienie, dopiero u niego dzieją się te wszystkie rzeczy, co są w Biblii opisane. Bo to jest dopiero ten przypadek, który można nazwać chrześcijaństwem. A wszystko wcześniej to można nazwać różne, przez sympatyk, albo człowiek próbujący jakichś rzeczy, albo nie wiem co tam. Albo nie wiem, zwykły facet chodzący do kościoła, albo nakręcony przez ulicznego gawędziarza. Co by to nie było, to nie jest to. Jezus mówił o bardzo, jak sobie zobaczycie w Nowym Testamencie, jak Jezus opowiadał o tym procesie, jak to tam nazwać chcecie, nawrócenia, czy z deklaracji, czy tam narodzenia się na nowo. To są zawsze bardzo radykalne słowa, które oznaczają bezkompromisowe, stuprocentowe oddanie się nałogowi chodzenia za Jezusem. To jest naprawdę bardzo radykalne. To nie jest, że weź wpuść go do serca. To co prawda jest tam już 58 innych rzeczy, ale znajdzie się jeszcze jakiś kącik dla Jezusa, dla Jezuska. On się miło uśmiecha. On ci pogłaszcze czasami. On ci pocieszy. Pocieszy cię. Jeśli boisz COVID-ka, pocieszę cię troszkę. No i tu siedzę tu w kącie serduszka. Nie, to nie jest chrześcijaństwo. To jest jakaś nonsens głupkowaty. I to się uprawia, ale mnie to nie obchodzi, bo ja tu mówię o czym innym. Mówię o innej opcji realnej. Z czegoś to więc wynika, że wielu ludzi, którzy faktycznie stają się chrześcijanami, tak duży odsetek z nich wcześniej miało silny nałóg. Jakieś tam ćpanie, jakieś tam papieroch, jakieś tam inne. Dlatego, że oni mieli powód, szukali wyjścia tak mocno z tej sytuacji, że szukali mocniejszej dawki, ciągle mocniejszej. A że już byli w silnej dawce, to przejście na nauk Jezusa musiało być w supermocnej dawce dla nich. I być może to nie jest ponadnaturalne zjawisko, tylko to jest znowu psychologiczny proces, że silniejsze uzależnienie, silniejszy narkotyk, nauk silniejszy, przesłonił, zajął miejsce tego słabszego i ten słabszy znika wtedy. I stąd te wszystkie historie, że człowiek przestaje pić, palić i coś, bo mu się psychika odczepiła od tego w ogóle. Zaczepiła się o coś innego. No i na czym tu trik polega? Na tym polega trik, że koncepcja, cała ta ideologia przedstawiona w Biblii pod tytułem chrześcijaństwo, ta z Biblii, mówię, nie z kościołów, ona się sprowadza do tego, że ty masz być niewolnikiem Jezusa, tak jak wcześniej masz się mu oddać na tej zasadzie, jak oddajesz się wódce, pornolom, jeżdżeniu na rowerze, wieśmakom, czy czemu tam się chcesz oddać, tylko w takim stopniu radykalnym, masz mu się oddać na tej samej zasadzie. I taka jest koncepcja, którą się nazywa, ja wiem, bycie uczniem, mistrza, rabina, nie? Rabini to byli tacy ludzie, którzy mieli uczniów, nałogowców, nie? Że chodziłeś jako nauk za tym swoim rabinem i to ma być ten związek. I teraz zależy od tego, kim jest twój pan, bo wódka jako pan to jest słaby szef i ona rozwala ludzi i niszczy bardzo dużo. Z kolei na przykład Coca-Cola to już tam jakieś swoje plusy ma. A na przykład morsowanie albo jazda na rowerze to już ma olbrzymie plusy. To jest cudowny pan. Więc służenie takiemu panu rowerowi jest niegłupi pomysł, powiedziałbym. A na przykład teraz Jezus w porównaniu do takiego czegoś, to jaki jest? No i tutaj już jest to już jest kwestia oceny subiektywna, ale według mnie moja ocena mówi, jest fantastyczny, najlepszy ze wszystkich, ale jego trik polega na czym innym, że ten Jezus, i to też wynika z tej treści Biblii, będąc tym twoim faktycznie panem, co rządzi tobą, jego cel jest taki, żebyś ty stał się wolny ostatecznie i robiąc z tobą różne rzeczy w trakcie życia, nie, tu ci każe, tu ci przyśle dziwne okoliczności, tu ci przyśle krzywą żonę, a tu ci przyśle nie wiadomo co, i stawia na twoim życiu różne, na twojej drodze w życiu różne tam zdarzenia, ludzi, słowa, historie, nie wiem, taki program na przykład. I w ten swój dziwny sposób pokręcony gdzieś tam ciągnąć za te sznurki, nie, jak dobry spiskowy jakiś tam Rockefeller, on tam ciągnie za te sznurki w tle i ostatecznie jaki jest cel jego ciągnięcia za sznurki, bo zwykle człowiek robi to po to, żeby cię wykorzystać, jak się mówi, że ej, spiskowcy COVID teraz zrobili, no i teraz nikt nie wie po co, a po co na przykład, no bo chcą depopulację zrobić, a ja się pytam, po co im ta depopulacja, i tu już nikt nie wie po co ta depopulacja, ale widocznie są źli ludzie i chcą wszystkich zabić, bo im za dużo ludzi śmierdzą na ulicy, musi być mniej ludzi, to oni się będą czuli dobrze. No ja się pytam, a kto im będzie wtedy skarpetki szył i rowery montował i te wszystkie rzeczy, co to dużo ludzi to musi robić, a oni też nie wiedzą. No w każdym razie, jak ludzie tak sobie wyobrażają Jezusa, że to taki ktoś, kto też tam ma swoje interesy, on ciągnie z tego siłę, energię, manę ciągnie, potem czary może puszczać, rzucać na ludzi, bo jak ma wielu wyznawców, to mu energia rośnie. Nie, nic z tego nie ma w Biblii, ale jest w Biblii, że jaki jest cel. Można to łatwo gdzieś, no łatwo, trzeba trochę przeczytać tej Biblii i spojrzeć na całość. Całość jest taka, że człowiek ma być wolny. Jako wolny człowiek, uwolniony od tych swoich różnych słabości, problemów, konsekwencji w ogóle bycia no, świadomą istotą, bo już samo to ma swoje minusy, jakieś wady. Uwolniony od różnych rzeczy, może właśnie przestać w ogóle być niewolnikiem. To jest taki dziwny paradoks, że im bardziej jakby niewolniczo idziesz za Jezusem, tym bardziej w efekcie tego stajesz się wolnym człowiekiem. I w tym momencie skończyła mi się bateria, więc przerwałem myśl. Ale to nie będę jej dokończał, bo może i lepiej, bo potem to już tylko powtarzam, mam taką tendencję, żeby powtarzać za dużo. Ale paradoks ten jest ważny i to jest jakby podsumowanie tego trikowego wyjścia z problemu nałogu, że nałóg to działa tak z nałogiem, że najpierw chcesz swoją wolność wykorzystać, żeby coś robić i potem to, co robisz ciągle, staje się twoim mistrzem i panem i już musisz robić to, co ci każe twój nałóg. I tak działa to w tą stronę. A w drugą stronę przychodzi Bóg i mówi, że jest taka opcja, będziesz moim niewolnikiem, chodź, weź moim niewolnikiem. Za to ci różne rzeczy tam obiecam. I ty idziesz, zaczynasz od bycia niewolnikiem i on cię uczy w trakcie życia i ty przestajesz być niewolnikiem. I to jest jakaś historia, która jest, może powiesz teraz, Martin, fajna bajka. Nieprawdziwa, ale jaka piękna. No, wiesz, dla kogo prawdziwa, dlatego prawdziwa. No, ja nie mówię, że to musi być twoja bajka. Ja tylko mówię, że to jest bajka. Moja bajka, której ja żyję i którą ja żyję. U mnie działa, jak powiedział jeden programista. Więc mogę ci tylko tyle zaoferować. No. A jak chcesz dowodów, nie dam ci, bo nawet jakbym mógł, to nie chcę. Po co? To mówię, nie może działać na tej zasadzie. Dlaczego tą drogą mało ludzi idzie? Bo ja wiem, może oni wolą inne nałogi akurat niż Jezusa. No co to za nałóg? Jakiś mało taki, ja wiem, jest się czym pochwalić. Co ty robisz? Ja ćpam, a ja chleję, a ja za Jezusem chodzę. No, tak się nie pochwalisz w towarzystwie. Masz mało atrakcyjne. Poza tym dużo ludzi po prostu nie wie, że jest taka opcja. I to może być problem, bo że kojarzą chodzenie za Jezusem z chodzeniem do kościoła, a to w ogóle nic nawet w pobliżu nie stało. Chodzenie do kościoła nie sprawia, że jesteś coraz bardziej wolnym człowiekiem. Odwrotnie, jesteś coraz większym niewolnikiem. W ogóle kościoły opierają się na nałogu. Chodzenie do kościoła jest totalnie nałogiem. Wszystkie cechy nałogu spełnia i wcale nie jest specjalnie korzystnym nałogiem. Jest więcej szkody niż pożytku z tego wszystkiego, chociaż przez pewien czas jest więcej. Myślę, że to tak działa, że na początku jest dużo korzyści, mało szkody, a z czasem jest coraz więcej szkody, coraz mniej korzyści. Bo już to, co się nauczyłeś, dowiedziałeś, nawyki fajne, bycie z ludźmi, po 2 latach już przestaje mieć duże znaczenie, bo wszystko się powtarza, jakby już to znasz, a szkody się robią coraz większe, bo się robisz na przykład coraz bardziej bierny, coraz bardziej posłuszny kierownictwu, presji ludzi w kościele, presji doktryny, zwyczajom i tak dalej. No i to jest taki typowy nałóg. Myślę sobie, że już chyba lepiej być alkoholikiem niż chodzić do kościoła. No przynajmniej zależy o jakim kościele mowa, ale ja znam takie kościoły, co ja bym wolał już być alkoholikiem takim ostrym, niż tam być 5 lat czy ileś i jak widzę, co się z ludźmi robi po takich kościach, więc to nie porównujcie tego do Jezusa, z tego z Biblii. Zobaczcie, jak postępował ten Jezus w Biblii. To jest taki człowiek, który był lekarstwem na nałogi najlepszym. Najpierw stał się nałogiem, mówi, proponuję iść za mną, ćpaj mnie, a potem trikowo jakby mówicie, że tak naprawdę mi nie chodziło nigdy o to, żebyś ty był moim niewolnikiem. Mi chodziło o to, żebyś był moim przyjacielem. Jest taki moment, kiedy Jezus w Biblii zmartwychwstał i przyszedł do tych swoich uczniów, którzy, wiecie, szli jak za nałogiem, za to taki rabin, robimy co każe w ogóle, wszystko, co tylko, jak robot, tak jest, jawol. Jezu, Herr Jezus, Jawol. A on im mówi, teraz już was nie nazywam sługami. Po tym jak zmartwychwstał, przyszedł, się tam ujawnił, nie mówię, szokował wszystkich, że ożył. Zombie, Jezus przyszedł, a co tu się dzieje? I mówi, ja już was nie nazywam sługami, nazywam was przyjaciółmi. Bo sługa nie wie, co pan robi, a wy już rozumiecie parę spraw, też jesteście przyjaciółmi. Pokazuje to właśnie, ten i dużo innych fragmentów pokazuje to, o co mi tu chodzi, że ten jego cel kontaktu Boga z ludźmi, jego ostateczny cel jest to, żebyśmy byli wolni i jako wolni stali się jego przyjaciółmi. Bóg też jest w lockdownie. O. I on sobie wyobraźcie, jak jemu musi być trochę marnie, jak on tak siedzi zamknięty sam i musiał sobie kogoś stworzyć, ale teraz ma problem, jak się stworzył, to są takie roboty i robią wszystko, co każe, trzeba to jakoś rozwiązać. Więc ostatecznie próbuje tak rozmawiać z tymi nami, ludźmi, istotami rozumnymi, żebyśmy stawali się coraz mądrzejsi, dojrzalsi do tego, żeby być jego partnerami w rozmowie, przyjaciółmi. No, nie żeby być coraz jakimiś bogami, tylko żeby być ludźmi, ale ludźmi wolnymi. I to jest to. To jest ten fajny cel. Wszyscy są szczęśliwi. Myślę, że taki był w ogóle cel stworzenia tego wszystkiego, całego interesu, tylko to nie jest takie łatwe po prostu, bo ludzie mają w sobie tendencję do bycia niewolnikiem wrodzoną, do nałogów. I te nałogi mogą albo być pod kontrolą, albo im się poddają i wtedy się stają niewolnikami już całkiem i jest problem. Jak z tego wyjść? No według Biblii najlepiej przez właśnie zwrócenie się do tego Jezusa jest. Da się inaczej? No pewnie. Ale ja, czy skutecznie, czy bardziej, czy mniej, to ja już tam nie wiem, no różnie. Pamiętajcie też, że ja nie daję rady uniwersalnej dla wszystkich. Ja tylko mówię, jakie są różne możliwości i tylko mówię, jak działają różne zjawiska, jak wyglądają niektóre sprawy, na przykład czym jest nauk tutaj, żeby go zrozumieć właściwie. Nie? I tyle. I pamiętajcie też, że to jest mój punkt widzenia tutaj, żeby nikt nie próbował twierdzić, że jak tak powiedziałem, to tak jest. Nie, jak tak powiedziałem, to znaczy, że tak widzę. A to nie jest to samo, co tak jest. Ja wierzę, że ja mówię prawdę, ale ja nie wiem, czy ja dobrze widzę. Ja tylko z jednej strony, ja jestem tylko człowiek. Nie mam, wiecie, zbadam sprawy z najróżniejszych punktów widzenia, ale nie ma żadnej gwarancji, że coś nie widzę pokręconego i wykrzywionego. Więc tylko rozmawiamy. To nie jest program ekspercki, to jest rozmowa, ten odwyk. I tak zawsze miał być od początku. Że chciałem zwracać uwagę ludziom na coś, co już wiem, dowiedziałem się, doświadczyłem, poznałem, żeby coś lepiej zrozumieli i podejmowali sobie tam decyzje w swoim życiu. I to mnie cieszy, jak tak się dzieje, bo mi też czerpię jakąś nałogową przyjemność z tego, kiedy spotykam ludzi wolnych, kiedy ludzie wokół mnie, z którymi rozmawiam, są nieprzewidywalni, którzy mają swoje decyzje własne, którzy są upartymi osłami i upierają się, że a ja będę robić to. I to ja lubię, bo to pokazuje właśnie to, że człowiek jest, ma wolę, nie? Chce coś robić, że to jest, człowiek ma taką moc sprawczą nad swoim życiem i jest kimś więcej niż komputer, niż robot, niż jakiś chomik, czy tam inne coś miłego, ale nudnego jednak. A człowiek to może. Człowiek może. O, to jest fajne. A nałogów się należy nie bać. Wolności raczej szukać. Niewoli raczej unikać, uważam. Czy Jezus jest z ratunkiem na wszystko? Nie dla każdego, bo nie każdy ma odwagę, żeby iść tą drogą pewnie. Czy mógłby być? A też nie wiem, bo może są takie przypadki, że w ogóle już na stratę, ale wątpię, że są takie przypadki. Czy Biblia mówi coś, że są ludzie, którzy są na straty? Nie, nie ma chyba na straty nikogo, poza tym dziwnym przypadkiem, co jest takie w ogóle niejasno opisane, że jest jakiś grzech super totalny przeciwko Duchowi Świętemu i wtedy taki super grzech to nie, to już po ptokach. Nawet nie ma się co modlić do takiego, bo więc ktoś tam jest na straty, ale musi być jakiś przypadek ewidentny. Więc nawet myślę, że tylko możemy go na razie odsunąć, że dla zwykłych ludzi, którzy robią dużo złego, nieprzyjemnego, Wszystko jest możliwe ciągle. Każde pójście w każdą stronę. I to jest coś, co chyba jest optymistyczne jednak. Wszystko jest ciągle możliwe. Chyba, że już nie jest możliwe, ale zwykle jest możliwe. No, to wystarczy tego, żeby nie rozkręcić tego do 8 godzin, jak w innych niektórych programach się toczy. Wystarczy komentuj. Jak masz ciekawe nałogi, ja sobie jakieś, czekajcie, nauk przypomniałem przed chwilą, bo jak nagrywałem za pierwszym razem, ale się nie nagrało, to może dobrze nawet, nie będę wam mówił o wszystkich. Ale był jeden, modele robiłem samolotów, sklejałem. To był nauk. I słuchałem trójki, już wiem, dobra, powiedziałem. Słuchałem trójki. Słuchałem powtórki z rozrywki nałogowo o pierwszej godzinie codziennie. I jak nie słuchałem, to się źle czułem. Musiałem, przerywałem wszystko, co robię. Kurde, pierwsza, powtórka z rozrywki. Jadę. Musiałem po prostu. Nauk jak nic. No i co? Czy Jezus mnie wyleczył ze słuchania powtórki z rozrywki? Nie. Powtórka z rozrywki się skończyła, bo bym dalej jej słuchał. A może się już nie skończyła? Może mi przeszedł nauka, ja nawet nie wiem. No, z nałogami jest dziwna sprawa. I o nałogach jeszcze na koniec. Nie demonizować. Dobra? Tej sprawy. Nie demonizować, szukać przyczyn, patrzeć na sprawy takie, jakie są, przyznawać się do wszystkiego. I będzie, myślę, sprawa do załatwienia. A czy sprawa jest do załatwienia? Jest do załatwienia. Nie, nie widzę, żeby było narkotyki, ćpanie, kawa, wieśmaki, skrajanie modeli. Wszystko jest do załatwienia. Nie tym sposobem, to innym. I no, to mogę powiedzieć śmiało tutaj. Nie widziałem spraw, co były nie do załatwienia, że przekracza możliwość, że tego to już się nie da. Może są, mówię, ja nie widziałem. Ludzie zbyt łatwo i zbyt często się poddają w takich sprawach. To mogę powiedzieć na koniec tak, że tego trochę nie rozumiem. Dlaczego tak łatwo i tak szybko? Że no co próbowałeś, nie? No nic w sumie. A to czemu myślisz, że się nie da? A bo myślisz, że się nie da, bo już tak czuję. To nie czuj, tylko zrób. I nie jedną rzecz, tylko 77. Jezus mówił kiedyś, powiedział, że proście, to wam dadzą, nie? Kołaczcie, to wam otworzą. Kto prosi, ten otrzymuje i tak dalej. Ale trzeba być upierdliwym w tym, co się chce, a nie poddawać się. I to skąd ta mania poddawania się na dzień dobry? Że ja to bym robił podcast taki jak ty, Martin, ale nie, no nie zrobię. Dlaczego nie? Że, no dobra, nagram. No i nagrywa jeden odcinek i nikomu nie pokazuje, bo zły. No to czego się poddajesz? Zrób 20 odcinków i pokaż wszystkim. A potem zrób jeszcze, zmień koncepcję 4 razy i nagraj jeszcze raz. I wtedy, jak nie wyjdzie, to powiedz, że teraz ja się mogę poddać. Ja się tak poddaję. Jak robię coś ileś razy, nijak nie idzie, to wtedy mogę. Ale czemu tak szybko na początku? Bo ja nie wiem, ja mam nauk, on jest silniejszy ode mnie. Skąd wiesz? A co, jak się z nim siłowałeś do tej pory? Zwykle odpowiedź jest jakaś taka mętna, wynika z niej, że człowiek nic nie próbował w ogóle, nawet nie zaczął, tylko tak myśli, że już jest za silny i więc nic nie zrobił. No właśnie na tym polega to kłamstwo w naszej głowie. Kłamstwo ci mówi, dałeś się okłamać, że jesteś słaby. A może pewnie jesteś super silny. Na większość problemów, co ludzie sobie nie radzą, to mnie w ogóle rozwala, jak ja gadam z ludźmi, bo one są łatwe dość, stosunkowo łatwe, wymagają siły, ale nie znowu jakichś tytanicznych wysiłków. I ci ludzie się poddają, bo wierzą w kłamstwo, że są za słabi. Wcale nie są słabi. Jest jakaś, wiecie, kobieta, co wytrzymuje z jakimś super wrednym, głupim totalnie, jak cegła, mężem. Latami. Pracuje za niego i za siebie, nie? I żyje, i znosi, i nie narzeka przez ten czas. Jeszcze ma dzieci. Nie śpi prawie i utrzymuje ich wszystkich. I ona mówi, że ona jest za słaba, żeby, nie wiem, go rzucić, albo żeby zmienić pracę, albo jakieś inne rzeczy. Przecież to jest normalnie, nikt tak silny nie jest, jak takie kobiety. To już taka super siła, jakbym ja miał taką siłę, ja bym zrobił. Ona jest tak silna i ona tego w ogóle nie widzi. I ona mówi, że ona jest za słaba, żeby, nie wiem, pracę zmienić na inną, żeby jakieś takie, nie, ma jakiś inny problem zupełnie i ona się poddaje, zanim się zacznie. Konta w banku nie założę, to jest za trudne. A nie za trudne jest mieć 3 etaty, 2 dzieci i męża, który przeszkadza w tym wszystkim. No jest trudne, no to czemu myślisz, że założenie konta w banku jest ponad twoje siły? Nie, no wiecie, tego typu historie. I nie wiem, co zrobić. Może po prostu wystarczy zachęcić trochę. No to jest zachęcam.
Jesteś silniejszy niż myślisz, albo silniejsza. A może już myślisz, że jesteś silniejszy, to dobrze myślisz, bo jesteś. No. W dawnych kulturach były takie różne zwyczaje, że się na przykład wysyłało im chłopaków, żeby tam walczyli z jakimś lwem, albo siedzieli na drzewie 3 dni bez jedzenia, jakieś historie, inicjacje jakieś tam. I to miało, to nie było głupie. To trochę było głupie, zawsze trochę głupie było, ale miało tę mądrą stronę, że pokazywało człowiekowi, że może więcej niż myśli. Ja mam tak ciągle. Ja myślę, że jestem dużo słabszy niż naprawdę jestem i czasem muszę się maltretować, nie? Że biorę ten rower tu i jadę i myślę, nie, ja nie dojadę, ja muszę tylko 20 km jechać, tylko 20, bo potem umrę. No, no ale jadę i nie umieram w końcu, nie? Myślę, o jesteś, a co jak dostanę sraczki? Ja mam na przykład obsesję sraczki jakąś w głowie. Wyjeżdżam i 10 minut jadę i myślę, boję się, bo może, ale jak dostanę teraz sraczki? I tak cały czas myślę o tym, jak kompletny debil, nie? No, ale no widzicie, ja mam, jak sobie z tym radzić? Z tym sobie radzę tak, to nie wiem, że to jest nauk, ale może, że uświadamiam sobie, że jestem głupi po prostu, że głupoty gadam, że ja wiem, że to jest kłamstwo, że mam kłamstwo we łbie zasadzone i ono tam jest. Ja wiem, no nie przestanę myśleć o tej sraczce, ale to, co mogę zrobić, bo nie mogę przestać myśleć, ale mogę przestać wierzyć. Więc ja czuję, że dostanę sraczki, ja się boję, że dostanę sraczki, ale ja nie wierzę, że dostanę sraczki i jadę. Czując dalej, że dostanę sraczki. No, to jest, początek drogi nie jest przyjemny z tym czuciem ciągle, że dostanę. Znaczy po 15 minutach się okazuje, że jednak nie dostałem sraczki i wiara była uzasadniona, w brak sraczki była jak najbardziej uzasadniona i nagle kłamstwo się rozpływa, pyp, znikło. Więc to jest też rada dla tych, co walczą z nałogiem, że na pewno macie takie kłamstwa gdzieś w obie, że nie masz siły, że się nie da, że coś tam. Nie możesz udawać, że ich nie ma. Możesz, ale nie udawaj. Po co? Zaakceptuj, że masz te myśli i że są te kłamstwa, one tam siedzą, się mę. Ale możesz wybrać, żeby w nie nie wierzyć, bo to jest tylko decyzja. Nie wierzę, ja tak czuję, ale ja nie wierzę. Ja zrobię przeciwnie do tego, co czuję. I to sprzeciwianie się samemu sobie, na przykład przypomnijcie sobie, że to jest podstawowa myśl Jezusa, którą mówił wszystkim, którzy go muszą naśladować. Masz się zaprzeć samego siebie, to ma być styl życia. No widzicie, tak właśnie, to jest mądra rada, to nie były sadystyczne rady jakiegoś oderwanego od rzeczywistości gościa. Nie, to było właśnie... kierowanie człowieka w tą stronę, która mu jest potrzebna, żeby się uwolnić. Cały czas to są rady, które mają człowieka uwolnić ostatecznie od swoich nałogów, zniewalających go nałogów, od grzechów, złych rzeczy, które go gdzieś tam męczą, toczą i wszystkiego, co go zniewala, co robi wbrew sobie. No. Dobra, to już wystarczy tego. Do następnego odcinka. Pisz komentarz. Jak masz fajne nałogi, to napisz na stronie odwyk.com, ja tam czytam komentarze. Moi, którzy na YouTube słuchają. Cześć YouTube! Zaczynam lubić YouTube. Coś się ze mną dzieje dziwnego. Odkąd zacząłem nadawać audycje na YouTube, na żywo się okazało, że to fajnie tam jest. Więc cześć YouTube, ale ja komentarze czytam tylko na odwyk.com, więc jak masz fajny nauk, to fajnie, żeby wszyscy wiedzieli, że masz fajny nauk i śmieszny. Napisz na odwyk.com komentarz, a jak chcesz pogadać szczegółowo bardziej, to na stronie też odwyk.com w środy co tydzień jest na żywo audycja Izba Wytrzeźwień. To tam bądź o 9 w środę. Cześć.